Raz, dwa, trzy.
Halo, siemano. Wahanie już... W ogóle dzisiaj jesteśmy prawie na bieżąco. Jesteśmy prawie na żywo, bo dzisiaj nagrywamy i dzisiaj o 18 wy będziecie tego słuchać.
Dokładnie.
Jaki czat? O ile się nam coś nie skaszani technicznie, ale nie powinno.
Czyli jesteśmy tylko 5 godzin do tyłu. Opowiadajcie, jak życie w przyszłości? Co się dzieje o 18? Jaka była 18.30?
Możliwe, że nas już nie ma.
To jest zawsze...
Bardzo mroczne popołudnie.
Zawsze ten ciemny kąt podróży w przyszłości.
Ty, ale, tak, no. Jakby coś nam się wydarzyło dzisiaj. Zjeżdżamy się i nagle po prostu się zderzamy samochodami w siebie, bo źle wyjeżdżamy stąd, nie wiem, cokolwiek.
No, przy ogromnych prędkościach.
Tak, wyjeżdżając za szlabanu. I nagle, ciekaw jestem, czy jednak by wstrzymali emisję tego odcinka, czy on by już...
Oj, myślę, że to był najbardziej oglądany odcinek. Myślę, że tutaj byśmy, wiesz, ten odcinek, taki już pośmiertny, 3 godziny po śmierci.
Jeszcze tak, ciepli.
Tak, jeszcze ciepli.
O ja.
No to są
wszyscy... I tu dajemy linka do tego, jak leżymy, wiesz.
Tak.
To jest jedyny link, którego daliśmy.
Stary, ja myślę, że jak tam naprawdę wyświetlenia będą szły w dół, to po prostu warto to
musimy
zrobić.
Musimy zginąć.
Tak, musimy zginąć.
Tak jak Michael Jackson, pamiętasz, że on najwięcej zarobił chyba? Czy nie, on dobrze w ogóle
dlatego
mu szło.
Go zabili. No tak, no co? Myślisz,
ale jest coś takiego. A w ogóle, no. Tak jak teraz... No bo teraz, a w ogóle, bo jak Pono zmarł, to no. Też nagle tam ktoś, a ja się na tym za bardzo nie znam oczywiście, jakby na tym świecie i tak dalej, ale tam ktoś zarzucał, że gdzie byliście, jak on żył. Znaczy, w ogóle jest taka tendencja często, że ludzie nagle zaczynają wyciągać jakieś, wiesz, jest jakiś piosenkarz, który od 30 lat żyje w domu starców, tak. Nikt go nie odwiedza, ale jak tylko umrze, jakie to było piękne, wszyscy tak. Słuchają, wszyscy wiesz, aj, żeby on żył. Może takie, żył 30 lat, znaczy ja mówię to w oderwaniu od sytuacji Pono. Chodzi mi tylko o taki, że często nagle wraca ten temat. To jest naturalne, nie? No bo nagle odświeża się film, media chcą się czymś żywić,
tak.
Ale jest to takie zawsze...
Mój brat mi kiedyś opowiadał bardzo ładną anegdotę dokładnie na ten temat, jak był kierowcą wielkiego biznesmena, nie? W sensie, że to był myk swego czasu, że mój brat uczył angielskiego i prowadził samochód jednocześnie. Taki świat.
Co ty tak, gadasz?
Co, szczerze? Jeżeli jesteś już, wiesz, wielkim biznesmenem i masz mało czasu i trochę chcesz, wiesz...
Ale uczysz się wtedy tylko takich, god damn it, hey, you fucking moron!
Move!
Dokładnie. Znasz takie rzeczy.
Ale że w takiej relacji, która zresztą jest praktycznie filmowa, nie? Czyli masz wiesz, młodego chłopaczka, który uczy angielskiego tak. I wielkiego gościa, który...
Niewidomego.
Niewidomego. Na włosku też jeździ.
Dokładnie. Tak. Idealnie. I chce tańczyć tango.
Więc oni się zaprzyjaźnili. Siłą rzeczy, no spędzasz czas ze sobą w samochodzie. I często jak jeździli, wiesz, między miastem, między miastami, no to wracali do jego, załóżmy, Poznania. W sensie do Poznania tego biznesmena.
Ale rzuciłeś miasto, no. żeby odciągnąć uwagę od Krakowa.
Tak, tak. Zawsze jak byli w Poznaniu, to jechali na cmentarz, żeby ten biznesmen odwiedził grób swojego ojca. Nie? To było bardzo miłe i tak dalej. I zawsze tam jeździli, spędzali chwilę czasu i za, nie wiem, 10. wizytą mój brat się spytał, gdzie jest mama, nie? O, nie, no mama mieszka w centrum. I masz takie, a to...
On zacznie odwiedzać, jak ona już będzie leżała obok ojca.
Tak. Znowu, jest no, wręcz filmową odpowiedzią i takim sketchem, wiesz, że masz tak, ale to tak rzeczywistość wyglądała, że po prostu łatwiej jest odwiedzić kogoś, kto nie żyje, bo nie będziesz musiał spędzać z nim czasu.
Tak, tak, tak. Jedna rzecz, a propos filmowych odpowiedzi, stary, wczoraj mi, wiesz jak to jest, jak człowiek siedzi w internecie i nagle mu coś wpada i pewnie teraz wszyscy to wiecie, bo pewnie jest taki, nie wiem, a w ogóle stary, jak ja jestem żenujący. Przypomnij mi, żebym ci powiedział o sytuacji na sali wykładowej tam w Akademii Medycznej, to właśnie to chciałem powiedzieć teraz, ale stary sobie przypomniałem, jakim jestem oldschoolowcem, znaczy jestem, moja żona, no po prostu myślała ostatnio, że umrze ze śmiechu, bo ja oglądam sobie filmik, no i tam jest jakaś para, która tam robi. Jest jakiś żart, nie? Że no. On tam robi coś, ona robi, nie pamiętam nawet co to było. No i oglądam, mówię, no spoko. No i tam przewijam dalej. I 2 dni później widzę znowu ta sama sytuacja, tylko jakaś inna para to robi, nie? I robię sobie, no zaczynali pomysł totalnie, nie? Mówię, no. Co za bezsens, jakby. No i patrzę, ci mają tyle wyświetleń, co sprawdzam tamtych, z którego to jest dnia. Wiesz, już mówię, śledztwo robi tak, normalnie. Tak. A to jest jakieś zagraniczne coś, kogo to obchodzi.
Ale że co robili? W sensie, że na przykład...
Ta sama sytuacja. Jakiś to był jakiś żart, że... Okay, no. Nie wiem, jakbyśmy sobie
dwa razy to zobaczyłeś
taki ala sketch. No, wiesz, to właśnie tak, bo wiesz, miliard rzeczy przewija się tak, codziennie. Tak. Ale jakaś sytuacja taka, że to jest jakaś zabawna scenka, nie? Więc no. Widzisz to, mówisz, no dobra, i potem lecisz dalej i znowu widzisz jakąś inną parę, która to robi. Ja mam takie... No jak można tak zarąbać pomysł, tak. No nie? I mówię do mojej żony, zobacz, no przecież normalnie zarąbali im ten pomysł. I Daria mówi, nie, to jest trend, to tak działa, że oni robią coś, mają nadzieję, że ktoś będzie ich kopiował, więc oni robią to samo. Cały świat robi teraz taką scenkę i tak dalej. I ja siedzę w mojej głowie, to jest, wiesz, jakby, dlaczego nie mogli repostować, czy tak jak to się nazywa, wiesz, że udostępnić tamtego. No, tam to było oryginalne, to był ich pomysł. I on patrzył na mnie i mówi, ty jesteś taki stary. I zaczęło się ze mnie śmiać z moją córką, że ty wiesz, że tata myślał, że trend to jest, mówię, no bo normalnie, jak możesz teraz powiedzieć, w mojej głowie to jest ciągle takie, jak można powiedzieć na to, że to jest trend? To tak samo jakby ktoś mi zarąbał mój fragment, tak. A jeszcze była taka sytuacja, jak kobieta wychodzi z samochodu, no. Zamyka drzwi, dzieci jedzie na wakacje, zamyka drzwi, przechodzi, mówi, że to są jej wakacje i siada i odjeżdża, nie? I sobie myślę, no to jest żart Louisa CK'a.
Tak, no.
A potem słyszę, że to nie, że to jest, wiesz, ileś razy tak było. Mówię, ale to jest żart Louisa CK'a. To znaczy, zrobili sobie trend z zarąbanego żartu, nikt go nie oznacza. Wiesz, w mojej głowie to jest skandal, a, no tak, no. Wiesz, a tutaj jest po prostu tak teraz to działa. Jak tam w TikTokach wszyscy śpiewają, gadają swoje, wiesz, podkładają głos. W mojej głowie jest takie, czemu nie można napisać autora albo udostępnić autora, tylko robić po swojemu, nie? Ale ja jestem, no. Jak się okazuje, stary, być może teraz tak to działa. Ale bardzo mi rozbawiło jej reakcja na to, że...
Ja mówię, tak już świat działa, no tak.
Tak, tak, tak.
No tak, ale tak już świat działa, nie? To jest w ogóle ciekawe, czy dałoby się kiedyś tak wybronić, że stary, ja nie zajebałem ci żart, ja zrobiłem trend. Nie? W sensie...
Tak, że to jest... Tak, jakby tak. Nagle wszyscy komicy mówili ten żart, nie?
Tak.
Ale wiesz, że po trzecim komiku już nie wiesz, kto powiedział ten żart.
A czy przykładem tego jest ten arystokraci, ten żart?
No tak, no, tylko to był taki stary trend. No, tylko, że...
To jest taki oryginalny trend.
Tak, taki oryginalny trend, że każdy komik miał właściwie trochę zadanie go opowiedzieć po swojemu, nie?
Tak.
Właśnie to była taka moda.
Tylko,
była,
że w sumie zawsze zmieniał. W sensie wszyscy wiedzieliśmy, jaka jest puenta, ale chodziło o to, jak obrzydliwym zrobisz premisem.
No więc właściwie to było bardzo kreatywne. Mm. A tutaj też podobno...
A czy możesz podać przykład tego trendu? W sensie, bo trochę mi brakuje do tego obrazka, co,
no,
co,
nie,
co to było.
Właśnie nie mam
w sensie,
pojęcia.
To było, ale to było w sensie...
Jakaś... Czekaj, co to było? No klasyczne takie zachowanie, mąż, żona, wiesz, a jak to twój mąż zobaczy coś i nagle on robi, o, wiesz, jakąś sytuację, no nie umiem tego. Jest jakaś taka mikroskeczyk, mikroscenka. Nie? I się okazuje, że jest trend i ludzie się cieszą, że ktoś ich powiela i tak dalej, więc być jakby, to nawet nie jest, że oni zrobili swoje, a ktoś ich skopiował, tylko oni chyba to zrobili po to, żeby to skopiować. Ja nie wiem, to jest rozmowa dwóch starców, podejrzewam. Nawet nie wiedziałem, że ty. Ja myślałem, że ty się będziesz śmiał z tego.
Ja niestety, ja też nie siedzę w social mediach, więc ja też mam takie, że to trochę wchodzi do mnie bocznymi drogami, ale pamiętam, jak kiedyś miałem sytuację, że bardzo dużo osób się do mnie odezwało, że jakaś laska ukradła mi moje żarty, nie? I bardzo dużo, w sensie, że moi fani z ogromną taką jakby zawiścią, że oszukują cię Piotrek i tak dalej. To była jakaś 16-letnia, młoda, ładna dziewczyna, która po prostu
podłożyła
własne usta.
No to są te właśnie te TikTokowe takie zagrywki. No.
No tak, i trochę miałem takie... No mogłam je oznaczyć, w sensie pewno by nie zaszkodziło, ale też mam takie, no masz 16 lat, robię jakieś nagrywki, jakoś mam takie, tak naprawdę chyba chcę mi hołd oddać, w sensie, że wiesz, no robi coś, bo lubi to, jest mój oryginalny głos, więc to też nie jest tak, że ona udaje, że to ona. Mhm. I tak miałem takie, nie wiem, chyba powinniśmy zluzować. W sensie, że a teoretycznie ja byłem ofiarą w tym.
Fajnie,
nie?
Jakbyś stał z kijem nad nią i chyba powinniśmy jednak zluzować, bo już jest po temacie. Ona już i tak nie żyje. Ale rozumiem, tylko właśnie okazuje się, że wiesz, ja jeszcze siedzę w tym takim świecie pod tytułem oznacz autora, nie? Oznacz, daj, nie wiem, udostępnij jego, jakby to pewnie, to jest jego,
lepiej,
jego myśl, jego żart, jego pomysł, nie? A z drugiej strony, jeżeli to jest tak, teraz to działa, że ludzie, nawet to nie jest, że oni robią coś złego, tylko oni jakby to w ogóle nie jest w kategorii dobra i zła, po prostu no tak to działa, przecież to co ja mam teraz pisać, przecież wszyscy wiemy, że to Piotrek, a nie ja, wiesz, no więc być może tak. No.
Ale fajnie by było, gdyby całą tą rozmowę teraz zrobiły TikTokerki, że siedzą dwie naprzeciwko siebie i gadają dokładnie tak jak my.
Ale najśmieszniejsze, że zaraz takie już, wiesz, są przecież te AI-owe narzędzia, że to właściwie my... A może nas teraz nawet nie ma. Może my już od 2 tygodni nie żyjemy.
Z takich żartów, które też jakby nie wiadomo, znaczy wiadomo, kto jest twórcą, a tak daleko to poszło, że już masz takie poczucie, że to nawet ja nie zdawałem sobie sprawy, że jest autor tego zdania. Czyli każesz tą koszulkę, albo czapkę, albo kubek, na którym jest napisane ten taki frazes w stylu modliłem się o rower, ale Bóg mi go nigdy nie dał, więc ukradłem rower i modliłem się o przebaczenie. Nie? Mm-hmm. Kojarzysz ten taki...
Nie, ale teraz już go poznałem.
Okej, okay, no to mi się wydawało, w sensie, że to jest takie coś, co ja słyszałem, wiesz, to jest na ścianach w kawiarni, wiesz, namalowane w ten sposób i to jest takie, no wszędzie to jest na tych... I w pewnym momencie się dowiedziałem, że to był Imo Philips. Imo Philips miał ten żart. To był żart Imo Philipsa, który już tak już później mm-hmm. rozrósł się, że to już nawet, tak jak mówię, no ja jako odbiorca tego nawet nie myślałem, że to będzie miało autora. Myślałem, że to jest też takie coś, co się tak po prostu, tak się po prostu mówi.
To ja kiedyś byłem zajarany, jak dowiedziałem się, bo zrobiłem taką kiedyś dawno temu komedię Wożonko. Tak no. Było, już 20 parę lat temu to było. I Wożonko miało taki moment, że nie było wtedy jeszcze internetu właściwie. Był mhm. 2003 rok jakoś tak, 2003 chyba to zrobiliśmy. I wtedy wypaliłem płytę CD. Normalnie z tym filmem rozdałem to obsadzie właściwie, no bo zrobiliśmy sobie gangsterską komedię, wiesz, no, mm-hmm. ona jest mroczna, w sensie jest straszna. Jest parę fajnych żartów ciągle, ale no, czas jednak jest bezlitosny do braku umiejętności. Tak czy inaczej, jest sytuacja, ale ona, stary, nagle, jak kiedyś jeszcze wtedy właśnie z Limo, tam zaczęło się tak fajnie rozwijać i tak dalej i to gdzieś tak po prostu rozdałem te płyty i potem jakiś czas później nagle wróciło do mnie, gdzieś ktoś mówi, o, do Termosa, nie? Bo Termos tam grał między innymi i z Szymonem, takich dwóch gangsterów i do niego, ej ty, jesteś z Wożonka, nie? No, tak. Jakby, i nagle się okazuje, że te płyty ktoś kopiował. Do mnie się policja kiedyś odezwała. Powiedziała, że w Bydgoszczy gość ma na komputerze, bo tam była walka z piractwem. No. Film Wożonko. Jestem podobno autorem, więc ja chcę go zgłosić.
Oh, wow.
Ja robię, że nie. Ja go pozdrawiam i w ogóle ktoś kopiuje ten film. Ja byłem w szoku. No nie było tak, że wrzucasz do YouTube'a i koniec. Tak. I stary, nagle się okazało, że ludzie z Krakowa, z Suwałk, ze Szczecina, no wiesz, dużo ludzi gdzieś o tym Wożonku mówiło. To był taki na moment takiego, wiesz, bardzo ofowy film, ale tak. Taki, wiesz, i w ogóle śmiesznie, bo wymyśliliśmy z Termosem chyba to słowo, a nie pamiętam, jakoś tam było, ale to słowo, no Wożonko, nie było, wiesz, ktoś taki dresik szedł ulicą i do typa na osiedlu, Wożonko, co się wozisz, nie, i tak dalej, więc to, i to tytuł, jakby ten tytuł się stąd wziął. I stary, nagle patrzy, jest szkoła jazdy Wożonko, jest coś tam Wożonko, mówię, jaki czad, w ogóle wymyśliliśmy słowo, no nie, czy no tak to było w naszej głowie, no bo nigdy wcześniej się z tym nie spotkaliśmy, jakoś tak to, wiesz, w rozmowie, stary, to było takie uczucie, że wymyśliłeś słowo, mega, nie?
No, to ja wiem, że Patrzeć też chyba mówi, że on wymyślił koncept Mordoru w Warszawie. W sensie kojarzysz, co to jest Mordor w Warszawie?
No.
No to mam nadzieję, że teraz tego nie przekłamuję. Jeżeli tak, to będzie potrójne kłamstwo już ten. Ale że mi ktoś kiedyś powiedział, że to określenie Mordor się wzięło z sketchu Patrzecia.
Z tą warszawska korporacja?
Coś w tym stylu. I że wcześniej nie było tego. Gdzie ja miałem takie to, kurwa, to... Było zawsze. To nie wierzę, że on to wymyślił. Nie?
No ale jeżeli tak, w sensie, no wiesz, no, ja nie wiem, co jest wcześniej, co jest później, nie? Po prostu to Wożonko mi się tak skojarzyło, bo ja nagle zobaczyłem potem gdzieś tam coś, szkoła jazdy Wożonko i tak dalej, nie? Mhm. Ale no to było, pamiętam. I jeszcze ktoś gdzieś mówił, że Wożonko podzielni, że coś tam, wiem. Kurde, jaki czas. A tutaj no, to jest takie, wiesz, ale no nie wiem. No. Ciekawe.
Tak samo, nie wiem, czy to jest dalej w tym samym temacie,
nieważne.
Ale
jak... nie przepraszaj.
że ten żart taki też, który dla mnie nigdy nie miał autora, po prostu, wiesz, że język niemiecki jest brzydki i że, wiesz, tam po francusku jest parapluie, u nas jest motyl, a tam jest Schmetterling, tak. Nie? Mm-hmm. To też takie coś, co po prostu w podstawówce się zawsze powtarzało i że to takie coś. No i że to ponoć też jest żart Czajrowskiego. To jest prawdziwy, oryginalny żart, masz takie, kurde, niesamowite.
Tak, myślę, że coś przechodzi tak do kultury. Tak, no. No wiesz, myślę, że Góral na przykład z Moralnego Niepokoju, on ma mnóstwo takich rzeczy, nie? Że będzie pan zadowolony? No przecież to jest z jego sketchu normalnie, o takich fachowcach, nie? Że będzie pan zadowolony, wiesz.
Nie, no ale poczekaj. Będzie pan zadowolony? Chcesz mi powiedzieć, że to jest... No tak, no w sensie... W
albo momencie... haratać w gałę na przykład?
Ale czy to, nie, ale czy tak się mówiło, no, tak się mówiło i on to powiedział i teraz bardziej się tak mówi? Czy to jest tak, że nigdy nikt nie znał słowa poharatać i on nie, to pierwszy raz powiedział i teraz ludzie zaczynają mówić poharatać?
Myślę, że haratać w gałę, no. Ja tego nie wiem. Wiem, że to się bardzo zrobiło popularne, tak, to mi się kojarzy. Ale będzie pan zadowolony, to jest takie hasło, no może jakiś, wiesz, ktoś powiedział, no na pewno ktoś powiedział, no tak. Że będzie pan zadowolony, nie?
Tylko on to wyłapał, w sensie, to jest, że on to
tak zabrzmiało, że wiesz, będzie pan zadowolony, że to się, wydaje mi się, że to jakby przez to w ogóle... No bo to nie jest tak, że ludzie czasami nie tworzą związków słownych, nie?
Tak,
że
no tak, no na pewno.
Jak można powiedzieć też żartowo, jak do widzenia, jak mawiał Einstein. No na pewno mawiał tak Einstein, nie? W sensie, wiesz, może tak powiedzieć, bo tak powiedział. Ale nie o to chodzi w tych cytatach ważnych, nie?
Chciałeś być takim typem, który cytuje ważne postacie.
Tak, ale właśnie dokładnie, nie? Chcę do kibla, jak mawiał Churchill. Tak. Wiesz, no.
Poproszę dwie bułki. Arystoteles.
Dokładnie. Chociaż ja nie wiem, czy tam były bułki. No, ale tak.
Akurat
jeden, dokładnie. Tak. No, więc tak, ale chciałem ci powiedzieć...
Akweduktu?
Akweduktu.
Kurczę.
Nie ma akwaduktu, chyba.
Akwadukt?
Ale akwedukt po polsku chyba. Tak mi się kojarzy.
Chodziło mi o zjeżdżanie.
Ale z tobą mam coraz mniej pewności. Zjeżdżanie. Ale to ci muszę przypomnieć o tej sali wykładowej. Bo,
tak,
bo a propos filmowanego cytatu, to mi się tak skojarzyło. Słyszałem, że taką, czy tam widziałem gdzieś taki wpis, no, więc dlatego podejrzewam, że jest popularny, bo tak to bywa, że to się wyświetli, a potem nigdy. Ale to jest ten moment. Jakiś profesor na Akademii Medycznej z wykład i profesor mówi do studenta, ile mamy nerek? I on mówi 4. I on mówi, słucham? No 4. I woła do swojego asystenta, ten profesor, przynieś trawy, bo mamy osła na sali. Mhm. A ten młody mówi, i dla mnie kawę. Ten się wkurzył i go jakby wyrzucił z zajęć, a ten wychodząc powiedział, zapytał pan, ile mamy nerek? My mamy 4. A mówi się, wiesz, w liczbie pojedynczej, wiesz. No kurde. Tak, i to brazylijski jakiś humorysta i też trochę chyba polityk, trochę jakiś tam publicysta, no nie wiem, taki bardzo z dziwnym imieniem i nazwiskiem. Pewnie Abelard Giza. Nie, ale stary, no tak pięknie, na dwa poziomy, nie? Tak. Pyk, pyk, no super. Więc tak mi się skojarzyło, już nawet nie pamiętam z czym, ale chciałem ci to opowiedzieć.
To ładne. Rzeczywiście lubię takie rzeczy.
Słuchaj, ja ci muszę powiedzieć jedną rzecz, bo wydaje mi się, że to jest ważne. Znaczy nie dla ciebie, ale możliwe, że ogólnie uważam, że to jest ważne. Mhm. Ja się dzisiaj trochę spieszę, dlatego że ja jutro mam kolonoskopię. Tak, i pomyślałem, że to powiem, bo w ogóle wczoraj mi wyskoczyło zdjęcie Marcina Mellera. Wczoraj byłem przez chwilę w internecie, jak się okazuje.
No, właśnie,
te wszystkie rzeczy się wydarzyły. A czy nawet nie mi wyskoczyło, bo idąc wczoraj, jestem wczoraj gdzieś w łazience i nagle słyszę, jak moja żona krzyczy, Marcin Meller wrzucił i usłyszałem twoje zdjęcie z kolonoskopii. Ja mówię, moje zdjęcie? Jeszcze nie miałem. A później nie usłyszałem, okazało się, że wrzucił swoje zdjęcie z kolonoskopii. Mm-hmm. I to nie jest tak, że ja mówię, o kurczę, ja też jutro będę miał. No ale generalnie, bo już miałem wcześniej zaplanowaną. I to też tak bez powodu. Jakby to jest tak, że...
A czemu on wrzucił zdjęcie ze swojej kolonoskopii?
Ale nie, znaczy... to bardzo źle brzmi. To jest takie zdjęcie, że on jest tak, wiesz, tutaj i leży sobie i pokazuje, że okej.
Okay, a, że jakby... warto się badać.
Tak, bo ja właściwie też pomyślałem, że to powiem. To znaczy, to nie jest tak, że ja się tak bardzo chcę chwalić. Zresztą jak próbowałem wytłumaczyć, co to jest mojej córce, to ona mówi, jak będzie ci badać jelita? I ja, no wiesz... Przez gardło? Ja mówię, jakie są jeszcze opcje? I ona, nie. No, młodsza była wstrząśnięta. Ale chodzi mi o to, że faktycznie, żeby powiedzieć, bo warto to robić. Szczególnie jak ludzie są po 40, czy tam jakoś tak. No to
który twój raz będzie?
Pierwszy. Dlatego jestem trochę przerażony, trochę głodny. Jestem głodny jak smok.
No tak. A robisz na pełnym znieczuleniu?
A nie wiem.
Czy zerowym?
Na znieczuleniu.
Po prostu. Dawaj, doktorze.
Dawaj to! Nie no, na znieczuleniu, ale jakie to jest znieczulenie, to nie wiem. Myślę, że za 2 tygodnie, bo następny odcinek nagrywamy zaraz i to już się nie dowiecie. Może, ale za 2 tygodnie pewnie się dowiecie, co ja tam przeżyję. Mhm. Jak to nagramy i ja będę jeszcze, wiecie, jakkolwiek. Ale wydaje mi się, że warto to powiedzieć i warto się badać i warto chodzić i
ja
warto...
Ja tylko słyszałem radę kogoś, że jak już wchodzisz w ten zabieg, bo jest... teraz będzie bardzo to źle... Jest kolonoskopia, która jest... Od tyłu?
Od dołu, tak. No tak.
Ten,
a i gastroskopia?
I gastroskopia tak.
To gastroskopię już miałem.
No właśnie, ale że ktoś mi kiedyś powiedział, że najlepiej zrobić oba naraz. Że robisz pełne znieczulenie i dwie tuby i po prostu wychodzisz.
Tak zwany zdrowotny rożen.
tak zwana świnia na różdżce.
Dokładnie. No. Na różdżce. Takie...
Ale to rozumiem, że to jest takie badanie czysto, tak jak powiedziałeś...
Profilaktyczne.
Tak.
No ale to już jest taki moment w życiu, że wiesz, już się człowiek trochę...
A ty powiedziałeś, że po 40 to się powinno robić? Ja też zastanawiałem się na tym. W sensie ta rozmowa a propos gastroskopii i kolonoskopii wzięła się z tego, że myślałem, żeby to zrobić. Ja też nigdy tego nie...
Podobno też czasami czasami jest, znaczy, ja nie wiem tego, to nie chcę teraz się wymądrzać, to żadna jest opinia taka, wiesz, jak cały ten podcast chcę podkreślić po raz tysięczny, że nie jest żadną opinią ekspertów w niczym, oprócz trochę komedii, ale wydaje mi się, że chyba ktoś mi ostatnio mówił, że może być też moment, że za wcześnie. Że jakby, że ta 40
to jest... za wcześnie zrobić kolonoskopię?
No, że to jakby...
Że co?
No nie wiem, bo usłyszałem tylko to, że, tak? Że było, że to za wcześnie.
Nie wiem, że za bardzo ci się spodoba, tak? Czy coś w stylu? Nie, no pan to...
No wiesz, to był dwulatek. Nie, żartuję, żartuję. No nie wiem, możecie pisać też w komentarzach, czy można być za wcześnie, czy nie, albo czy to coś daje, czy nie, czy to jest zbyt duże zapobieganie. Ja myślę, słyszałem, że po 40 to już na pewno warto. Więc polecam, jeszcze nie wiem, być może teraz mówię...
A do jakiego lekarza przyszedłeś? W sensie do polecanego, jest, czy po prostu Groupon?
Polecony, polecony, no, więc zobaczymy.
Okej, okay, no to kibicuję. Jak będziesz miał zdjęcia, to wysyłaj. Ja
ale nie mówię. Takie odtąd, tylko ciebie interesuje...
Ja chcę te szczegóły.
No to
znać.
Miał filmik. Także
no. Ja, stary, z kilku takich historii, które... w ogóle my się nie widzieliśmy ile? 2-3 tygodnie no, teraz?
Już się stęskiłem, powiem ci.
To raz, to dziękuję, bo ja też.
To ja też dziękuję, już takie wymuszone. Dobra, już trudno.
U mnie, w sensie z dużych spraw i od razu nie będę trzymał się w niepewności, przeżyłem. Tym bardziej, że też nie brałem w tym udziału, ale miałem pożar na chacie.
Ale nie brałeś tu udziału?
W znaczeniu, że nie było mnie w domu.
O kurde, a co się stało? Pożar na chacie?
I też trochę, no miałem mój sąsiad miał pożar, ale mój sąsiad z dołu.
Czyli właściwie chwilę, moment i miałbyś...
No i mnie nie było w domu, w sensie byłem na trasie i...
Ale jakby dzieciak, w sensie no był
wszystko, Felix wszystko i... jest, wszystko się dobrze skończyło, więc wiesz, nie będę trzymał tego napięcia, ale rzeczywiście dostaję o 3 w nocy telefon od Magdy.
W nocy?
Że, tak, no. Że się pali i wszyscy jesteśmy bezpieczni, więc też na szczęście jest ten motyw, on takie, to nie wiem, po co do mnie dzwonisz. 3 w nocy.
Budzisz
dokładnie. Mnie.
Jezus, rano, jakbyś to powiedziała, nic to nie dzieje.
Tak, no, a w zasadzie po prostu ogarnij przed moim przyjazdem, tak, żebym się nie skapnął, że coś miało miejsce. Nie no, ale historia była
ty
taka.
Ty siedzisz, jak robisz. Czy był pożar?
Magda znowu kurczaka przypiekłaś. Wiesz co, to naprawdę...
nie, no, ty, a historia... dlaczego Felix jest taki...
czarny.
Dokładnie. No dobra, no ale to co się stało?
Historia jest taka, że Magda, moja żona, wstaje, wiesz, no, tak jak trochę czasem wstajesz w nocy i coś, jakiś smród czuje i na początku myślimy, mieszkamy naprzeciwko tych...
Gołębnika.
Nie gołębnika.
Taki smród gołębi, taki pieczony...
Boże, brakuje mi tego słowa.
Pralnia?
Nie. Nie pralnia. Jesteśmy bardzo daleko jak na razie. Ani nie gołębnik, ani nie pralnia. Chodzi o domki.
Gdzie ty mieszkasz?
Naprzeciwko są domy, w których nie możesz mieszkać. W sensie tylko na lato. Nie mają zameldowania. Są to...
Apartamenty.
Nie apartamenty. Właśnie przeciwieństwo apartamentów. Są bardzo niskie, są drewniane. I możesz...
Altany?
Nie altany. No możesz tam mieszkać. No. Nie możesz mieć zameldowania. I to jest taki...
O Jezu.
Ogródek działkowy.
No tak, no, altany na ogródkach działkowych, to tak mi się skojarzyło.
No tak, okej. Okay, no.
Okay. Sam ogródek to co jest? Ogródek, a nie domek.
No tak, ale altana, co to jest altana?
No to jest taki domek trochę taki.
Nie, no
drewniany.
Altana nie ma ścian.
No, tam daj spokój. Ma być na moim, no i co?
Więc ona myśli sobie, że ktoś tam w tych na tych ogródkach działkowych, nie wiem, pali opony, bo tak
albo,
ci
albo
robią.
Typ, albo dłużnika.
No wiesz.
To
no,
co się dzieje w altanach?
Co się będziesz długo nad tym zastanawiał? No ale wchodzi do kuchni, żeby sobie, nie wiem, łyka wody wziąć i jest w kuchni biało od dymu, nie? Bo tak naprawdę pożar bucha u sąsiada i teraz już wszystko wchodzi do naszej kuchni, nie?
No.
Więc znowu, no, ja trochę opowiadam jej historię, ale domyślam się, że przerażenie...
A kiedy to było w ogóle?
3 w nocy, z 10 dni temu, może już 2 tygodnie. No i na szczęście też ojciec Magdy był z nami na chacie, co też bardzo... Jakby,
nie z wami?
Nie z nami, masz rację.
Bo już się podłączył, no, pod akcję.
No. Powiem ci jedną z tych rzeczy, bo to się, wiesz, no ja się o wszystkim dowiedziałem, tak jak mówię, o 3 rano oczywiście wszystkie szczegóły dochodzą i całość, dzięki Bogu, z góry wiesz, że wszyscy są bezpieczni, więc trochę łatwiej się tego wszystkiego słucha.
Ale jakbyś powiedział, a Felek, a ona, Jezu, Felek. I rzuciła słuchawkę tak. I masz, o kur. Jeszcze się nie przyzwyczaiła do roli matki.
Ale to się zbiegło z tym, że miałem taki tydzień ważnych decyzji, o których nie będziemy do końca gadali, bo nie są na ten moment do opowiedzenia. Ale Był taki moment, że trochę musiałem się zadeklarować, czy będę wchodził w coś na 100% i był nawet możliwość, że będę musiał się przeprowadzić do Warszawy, a czy może odpuścić ten temat i to się nagle w trakcie negocjacji wydarzyło. Mhm. I rozmawiam ze swoim bratem, który mówi, no i co, myślisz, że to znak? Ja mówię, w sensie, że co? On mówi, no, że wiesz, że przeprowadzi się do Warszawy, nie? Dom płonie w Gdańsku. Ja mam takie, stary, ja myślałem, że to jest znak, że muszę zostać w domu dłużej, że przed chwilą prawie cała moja rodzina i dlatego, żeby nie było. Więc mnie tak rozśmieszyło, jak różnie można interpretować znaki.
No to jest tak jak horoskopem, jakby ze wszystkim, że oho, i wiesz, takie co? I każde zdanie możesz. No dobra, a powiedz mi, ale wiesz, co się stało tam na dole?
Są domysły. Gdzie ja też mam takie,
nawet nie wiem. Gadał z sąsiadem? On w ogóle tam żyje?
Okej, okay. Sorry, no. Bo ja wiedziałem więcej niż ty. Czyli chodzi o to, że u sąsiada było robione mieszkanie. W sensie ono było w stanie deweloperskim i teraz remontowane. Znaczy remontowane, tworzone. I
stwierdzić, że robię jeszcze raz.
Ta, nie podoba nam się, dobra, spal to. Prawdopodobnie teoria, jaką ja usłyszałem, to że musiały być jakieś łatwopalne substancje na balkonie. Czy jakaś tam, nie wiem, farba oleista albo dezodorant rozlany w misce.
Wiadomo, ludzie się psikają, mówią, dobra, już nie będę.
Tak,
się pod chlapie.
Nie ma co. I że ktoś z wyższego piętra rzucił papierosem i się swajczyło. Co mi się wydaje, nie ukrywam, dosyć mało prawdopodobne.
Jak ja nie usłyszałem... wiem, czy kiedyś ci Mythbusters, pamiętasz, jak zrobili, że jak rzucisz papierosa w benzynę, na wszystkich filmach od razu wybucha, a tutaj, że nie.
Że no, ale na pewno papieros potrafi podpalić cały las. Więc też, wiesz, nie gaś peta.
Nie, to nie chodzi o to, żeby teraz gasić papierosa w benzynie, widzieć, to nie działa. Na podstawie tego programu. Albo tak mi się wydaje, że to widziałem.
Znaczy, mi się wydaje mało prawdopodobne. Znowu...
Ktoś tam te mity chciał, wiesz, że... Mhm. Ale możliwe, że jak on tam się żarzy na przykład...
No, jestem w stanie sobie wyobrazić, że papieros jest na pewno żarzy się, jest w stanie podpalić coś, co jest łatwopalne. Z drugiej strony też masz poczucie, kurde, no szanse, no ale znowu, no milion papierosów się wyrzuca dziennie wszędzie, nie? Więc no mógł wiatr zawiać akurat w to miejsce i buchnąć. Ja myślę, ale nie mam żadnych źródeł, ani żadnych podstaw, żeby tutaj wygłosić swoją opinię. Ja gdzieś czuję, że to musiała być jakaś wada elektryczna. Że trochę nie kupuję tego momentu, że zimą rzucasz peta o 3 w nocy, on zwiewa i nagle po 10 minutach jest pożar, kurczę, który spala całe mieszkanie. No jakoś do mnie to nie trafia. Moim zdaniem to jest spięcie elektryczne.
Jakimś cudem ta głowa konia w łóżku, nie wiadomo, kurczę, chyba ktoś rzucił peta, on przeciął tego konia na pół, on tu był ten wiatr zawiał.
I to, że wzięli ubezpieczenie dzień wcześniej,
ja
z tego
nie, okoliczności. Ja nie chcę.
Ja bym się w to nie angażował. No, więc to jest jedna moja duża historia. Znaczy, jak mówię moja, to w sumie ani w niej nie uczestniczyłem, ani... Jak ja wróciłem na chatę, to gdyby Magda mi nie powiedziała, to bym w sumie się nie
zgadzał. A w ogóle coś wam się stało?
W sensie nie możemy wchodzić na nasz balkon, bo to jest właśnie prowadzone śledztwo i rzeczywiście z zewnątrz...
I tam cały czas oni siedzą, ci policjanci. Przepraszam, a może zupy? Nie, wolno teraz wchodzić na balkon.
Śledztwo prowadzimy.
Detektyw Rutkowski, kurde. Tak. No, cześć. Z tym swoim szalonym zębem i innymi rzeczami. Co to jest za postać? No.
I mamy po prostu czekać na to.
Oni wyjdą z balkonu.
Tak, aż oni wyjdą z balkonu i powiedzą, co się stało. Ale wydaje mi się, że po miesiącu wyjdą i powiedzą, dalej nie wiemy. Więc ja też mam takie poczucie, znowu może mam za mało wiary w ludzkość, ale moim zdaniem dostaniemy jakieś wytłumaczenie i po prostu wszyscy powiedzą, no dobra. Ale skąd oni mają wiedzieć? W sensie, jak? Na jakie? No co?
Tor lotu fajki. Tor lotu fajki, mój drogi.
Aha, no tak. No.
No tak to się bada.
Myślisz, że teraz będą takie śledztwa, że będą chodzili po balkonach? Przepraszamy, musimy tutaj na chwilę...
I znowu się spaliło mieszkanie. Dobrze, tak, to jest
dobrze,
możliwe.
Dobra, to jest, tak. Więcej łatwopalnych przedmiotów możemy tam dać na dół.
Dajcie typa, co będzie się podmywał do zadrady.
Tak, no. A propos pożarów też, moich już teraz osobistych, to...
Spaliłeś 2 domy.
Nie, w Holandii byliśmy. No i nam się dużo spaliliśmy.
Bęk, dobrze.
Występowałeś w Holandii?
No pewnie, że tak. Nawet jak? W tym roku. Super.
Super?
No.
Gdzie?
No jej, byliśmy w Rotterdamie, chyba w Rotterdamie, w takiej miejscowości o nazwie, której nie pamiętam, bo taki pierwszy raz. i byliśmy, Jezus Maria, w Eindhoven.
Okej, poczekaj, Eindhoven, Hamburg, Berlin. Eindhoven...
To byłeś też w Niemczech.
Tak, byłem też w Niemczech, ale...
Musisz
to
dodać, bo to jest, nie znajdę Hamburga w Holandii.
A występowałeś kiedyś w Hamburgu?
Nie.
Kurde. Bardzo cię zachęcam do tego.
Tak?
Dziko jest w chuj.
A to słyszałem, że jest dziko.
W Hamburgu?
Tak. A w ogóle, że w Niemczech.
Kurczę, no ja pierwszy raz miałem motyw na całej trasie, chyba zastanowię się, czy to prawda, bo mam nadzieję, że ciężko mi powiedzieć, czy ja wywaliłem osobę, czy ona wyszła. Ale już doszło do takiego stężenia po prostu energii, że nie potrafiliśmy być razem w pokoju.
Więc, ale ładnie powiedziałeś.
Tak, no. I rzeczywiście, kurczę, no też znowu, nie mogę za dużo zdradzać.
A czemu nie możesz za dużo zdradzać?
No bo jest jeden wątek, który dalej trzymam jako niespodzianka, ale chyba i tak wszyscy wiedzą, ale i tak próbuję tego nie mówić. Czyli, że mój spektakl ma końcówkę, która jest powiedzmy trochę specyficzna, która wymaga powiedzmy trochę, nie wiem, wrażliwości albo jakiegoś współczucia, albo szczerze po prostu jest delikatnej inna. Ciszy.
No.
W sensie tak, żeby...
wrażliwości albo zamknij mordę.
Tak, no.
Jak nie masz współczucia i wrażliwości, to chociaż przestań.
I ostatnio sobie zdałem sprawę, że i to jest segment, jeżeli już odpalę, to on trwa 30 minut. Nie wiem, w sensie, że jest mi ciężko go skrócić, bo to jest po prostu cała jakby jakaś powiedzmy powieść. Nie? No i załóżmy, że w czasie, jak już gram tą trasę, byłem 15 razy za granicą i załóżmy 100 razy w Polsce, no to w Polsce 100 na 100 razy to zrobiliśmy. Nie? W sensie, że nigdy nie było sytuacji, że tego nie robimy, no bo robimy. Mhm. I za granicą nigdy nie spodziewałem się, żeby miało być inaczej. Nie? W sensie, że pierwszy raz jak byłem w Anglii, no to robimy to. No ale,
tak, mówiłeś, że to tam...
Że widownia tego nie do końca dźwiga to, że jest zbyt dużo takiej po prostu chęci pokazania siebie i takiego po prostu trochę trzęsienia trzesłami, że kurde, że chwila spowolnienia nie jest nikomu tutaj na rękę. Nie? W sensie nikt tego nie chce. I myślałem, nie no kurde, to dziwnie, ten jeden występ w Anglii. I teraz mając już 15 występów za granicą za sobą, zdałem sobie sprawę, że ja tylko w dwóch miejscach to zrobiłem za granicą.
A gdzie zrobiłeś?
W Anglii za drugim razem, w sensie za tym pierwszym i za
drugim.
I już
wiedziałeś, że nie?
Już wiedziałem, że nie. I później, wiesz, w kilku, może jeszcze jednym czy drugim, ale w zasadzie każdy występ, gdzie zawsze miałem to gotowe, w sensie, że jestem gotów to zrobić, dochodziło do momentu, kiedy mam takie, to się po prostu nie sprawi nikomu przyjemności teraz. Na pewno nie mi, na pewno nie wam. No i właśnie w takim Hamburgu, gdzie już jest to sprzężenie, ja bym w ogóle chciał zrobić, znaczy na pewno nie zrobię, ale dokument o występach za granicą mi się wydaje, że byłby mega ciekawy. Bo to jak ta energia jest inna i to jak ci ludzie po prostu łakną takiego kurwa bycia tam i chodźmy, robimy to. Te zaciśnięte pięści na widowni są dla mnie trochę przerażające. Trochę niesamowite, trochę mam wrażenie, że się cofamy w czasie, że to jest takie, wiesz, że występy właśnie w takim Hamburgu i w Anglii w piątek, to, że to jest to, co było w przysłowiowym Radomiu 12 lat temu, kiedy się wychodziło.
A dużo grasz w weekend w Polsce?
Jest dużo, nie.
No
praktycznie
właśnie.
W ogóle.
No właśnie.
Więcej ci powiem. Ja analizowałem tą całą sytuację, bo ta statystyka jest za duża, żeby to było tylko to. W sensie to nie może być tylko jeden powód, że wiesz, że za granicą ludzie się tak zachowują. Rzeczywiście, w Polsce ja występuję od poniedziałku do czwartku na salach
teatralnych,
gdzie mam koperty, żeby ludzie włożyli telefony.
A tam masz alkohol, weekend, ludzie są też po pracy, po tygodniu zmęczenia, oni chcą się bawić. Tam jakby to jest też nowe, jest wydarzenie polskie, wyjątkowość jest, wydaje mi się, bo się to nie dzieje tak często jak tutaj, że masz właściwie co, wiesz, na wyciągnięcie ręki, więc mam wrażenie, że te elementy powodują też, że ta dzikość, taka energia jest inna niż tutaj, no nie?
Ja mam jeszcze jedną teorię, ale ona jest bardzo, w sensie pomóż mi albo mnie popraw, że sobie zacząłem myśleć o tych widowniach właśnie za granicą, nie? Że jak ja występuję, jak my występujemy, weźmy ten Hamburg już jako przykład, to przychodzi 200 Polaków, nie? To jest grupa społeczna w Hamburgu, Polacy, nie? I w tej grupie społecznej jest bardzo duże rozwarstwienie, bo to nie jest tylko emigracja, wiesz, nazwijmy to fizyczna i są wszyscy, są informatycy, są kurczę, ludzie, którzy mieszkają od 15 lat, ci, co przyjechali 2 lata i oni nagle znajdują się w jednym pokoju. I wydaje mi się, że tam też zaczyna dochodzić do jakichś takich.
Ale u nas przecież też tak jest.
Moim zdaniem nie będzie tak. W sensie moja teoria jest taka, że jak jesteś za granicą, to te napięcia między Polakami tam, którzy trochę chcą być jednością, ale w sumie mają mało ze sobą związanego, oprócz lokalizacji, w której są. Że tak naprawdę, jeżeli spojrzysz się na mój występ w Łodzi, nie, to myślę, że moja widownia w Łodzi będzie bardziej sprofilowana do tego, że oni mniej lub bardziej, bo też ja uważam, że trafiam do szerokiej widowni, z czego jestem zadowolony, ale że to będą, to będzie jakiś profil człowieka. W sensie na przykład...
Wydaje mi się, że to jest kwestia też tego, po pierwsze, ja myślę, że ten kluczowy element to jest alkohol i to weekendowy alkohol, gdzie jest wreszcie, jest odpinasz wrotki, odpoczywasz i on uruchamia po prostu też
to
taki...
Jest, to jest ten stery. To jest ten, ale wydaje mi się, że ten...
A to, co ty mówisz, wydaje mi się, że też, że jest trochę inaczej jak... Tutaj masz wszystkich na wyciągnięcie ręki, a tam raz na jakiś czas ktoś przyjeżdża, powiedzmy, tak, rzadziej. I wtedy, nie wiem, może chcesz, to wiesz, to jest nasza teoria, którą jakby...
Spekuluję.
Nie? No właśnie, że właściwie idziesz. Jakby, że to, Szumowski to nie jest mój ulubiony komik, ale idę, bo tak się dzieje, bo jest po polsku, bo jest wydarzenie polskie, bo generalnie parę rzeczy mi się podobało, bo kumple idą, bo wiesz, bo jest akcja i tak dalej.
Bo jest akcja. Ja bym nawet na to nacisnął. Nie? Bo jest właśnie motyw, że teraz wyjdziemy i trochę pogadamy.
Ale wtedy faktycznie nie jesteś jakimś takim wielkim fanem Szumowskiego, powiedzmy, nie?
I co więcej, moim zdaniem też jest, ja wyczuwałem to bardzo mocno, że jest dużo takiej energii, znowu, też podkreślmy to i wiem, że warto to robić, czyli załóżmy, że jest 200 osób na widowni, to ja zakładam naprawdę, że w tym wypadku 150, 180 było mega luźne, zwykłe i tak dalej. Ale przychodzi ten taki grupa 20, którzy chcą się popisać. W sensie, którzy chcą, że jest wieczór polski i ilość takich komentarzy w tym stylu takie: no dobrze, no to możesz teraz u nas wystąpić. No dobrze, no to kurwa, Piotruś, pokaż co potrafisz, nie? Mm-hmm. Piotruś, kurwa, brawo, to powiedziałeś dobrze. Wiesz, i masz takie, ja nie wiem czemu... Ty, tak, jakby, czemu ty stajesz się burmistrzem tego miasta, nie? Ale oni naprawdę, jest taka energia, że to jest takie, no, ale z tym to uważaj, tego u nas nie możesz mówić, nie?
U nas.
U nas, nie? I oni czują, i znowu oni, no, kim, że jest taki.
Ja rozumiem, jakiś tam taki większy odsetek ludzi niż tutaj, nie? Że jak u nas jest jedna czy dwie osoby, powiedzmy, z taką ciągotką, to ona przez większość możliwe, że jest bardziej... zahukana i tak dalej. Poza tym wydaje mi się, że faktycznie no, ten brak alkoholu nie otwiera tych bramek. Nie?
Tak.
To jest kluczowa kwestia, że jak grasz w teatrze, no jak my tam na przykład, nie wiem, graliśmy za granicą, też no, było parę razy w miejscu takim teatralnym czy coś, gdzie nie masz tego alkoholu, gdzie nie masz tego momentu na tę przerwę, to oczywiście rzadko się zdarza, no ale tak jest, no to stary, super, nie? W sensie właśnie nie odpalają się te wrotki.
Tak.
One się odpalają później, nie?
Tak.
Ale tak samo tu w Polsce, jak grałem, był taki moment, że kiedyś grałem sobie w weekendy, no to krótko to robiłem, nie? Wtedy grasz, jakby kiedy jest termin, kluby też nie do końca chciały w weekendy za bardzo, no bo też mają swoje wtedy imprezy tak, i tak dalej, nie? Więc rzadko to się zdarzało, ale pamiętam, że jak grasz, no to stary, no ludzie po prostu chcą się wyluzować, nie? A ten
wyżyć.
Alkohol pomaga. Mhm. Pomaga się wyluzować. A wiesz, że dokładnie, stary, ja miałem sam sytuację taką, że sobie myślę, już wypiłem sobie piwko, nie zdążyłem zjeść obiadu, że to chyba nawet gdzieś o tym opowiadałem, a nie wiem, czy nie tutaj, o Możdżerze. Jak byłem na Możdżerze i nie krzyczałem, nie wołałem i tak dalej, ale byłem taki, że może chodźmy po trzeciej piosence nad Wisłę, na burgery, wiesz, jakby, że nagle jesteś w innym, że, no że tak, jesteś nagle bez dzieci, na randce z żoną, wypiłeś dwa piwa, na pusty żołądek, siedzisz sobie i masz takie, wiesz, tak, no i teraz tak, albo masz taki klimat i wtedy idziesz nad Wisłę i po prostu, bo masz taki moment, no albo wiesz, jak masz jeszcze dwóch kumpli, to ty, ja zaraz zobaczymy, czy... Dawaj na tym, kurwa, klawiszu szybciej, kolego, no nie, wiesz, no i jakby, wiesz, na szczęście to nie poszło w tę stronę, nie, i wierzę, żebym tak, nie... no ale kurczę, no.
Kurde, chciałbym cię zobaczyć w takim stanie, że ty przychodzisz na jakiś
zdarzało
występ kulturalny.
Się, no właśnie, na szczęście to tak, ale no, nie ma samych chwalebnych kart w historii człowieka, wiadomo jak to jest.
Ja jeszcze jeden wątek z tych zagranicznych występów, które wydaje mi się, że jest ciekawe. To, że ja mam duży fragment, może nie duży, ale jakiś fragment o rasizmie, nie? W sensie i w zasadzie z dosyć takim prostym przekazem, że rasizm chyba jest zły. Nie? W sensie, że tam no, jakby...
Chyba tak.
Zaczynając od innego punktu wyjścia, dochodzimy do konkluzji, że rasizm, wiesz... I kurde, jak mówiłem to za granicą Polakom, to miałem takie... Czuję, że nie jesteśmy zgodni w tym. W sensie, że to też było bardzo dla mnie ciekawe, że ten element rasizmu, który zresztą na którymś występie laska mi bezpośrednio miała takie, ale ty nie wiesz, o czym mówisz. Nie? Kiedy ja opowiadam jakąś anegdotę, że ktoś został cokolwiek, nie? I że też to takie bardzo ciekawe zestawienie. I ja rozumiem, skąd ono się bierze, ale jest to ciekawe, że masz... W sensie ja gdzieś wcześniej byś sobie pomyślał, no nie, to będzie idealny bit dla Polaków, którzy pewno są często ofiarami rasizmu i jakby możemy się zjednoczyć w tym, że to jest po prostu złe. Ale później sobie myślisz, nie, nie, nie. W sensie to są ludzie za granicą, którzy kurde jeszcze mniej szanują, lubią imigrantów i tak naprawdę ten rasizm jest jak najbardziej... tutaj jakby bucha i wiesz, są ci Polacy, są ci czarni, są ci Puertorańczycy i wiesz, i wszyscy się, wiesz, ze sobą krzyżują i teraz przychodzi ci mały blondyn Polak i mówi, rasizm jest zły, gdzie masz takie, kurwa, człowieku, ty nie znasz w ogóle naszych ulic, ci nam to zrobili, ci tamko i masz takie, no, w sensie...
No, ale to ja też słyszałem taką, wiesz, opowieść, jak kiedyś jeszcze miałem takie, że bo babcia miała takie... Żydzi. Masz takie, co to kurde? Tak znikąd zupełnie i to wszystko się... No ale potem się nagle dowiadujesz, że kiedyś jacyś funkcjonariusze UB, którzy mają takie i takie pochodzenie, przyszli, zrobili tam, wiesz, zamieszanie im nam w rodzinie kiedyś. Tak, wiesz, jakby nagle się okazuje, że to ona ma takie, ona patrzy na to, co się jej wydarzyło.
No tak.
Nie? To było ważne. Na ileś osób, które spotkała takiego i takiego pochodzenia, tyle i tyle było takich i jakby nagle masz koniec jakby, nie? To już jej doświadczenia nie przebijasz, a szczególnie, że ona potem nie zgłębia tego tematu, nie wchodzi dalej, tylko tak. Po prostu ma, wiesz, i co? No i jakby to nie mówię, że to jest super, tylko mówię o tym, że jakby to są doświadczenia, które...
Ja jeszcze dodam, ja to nawet w tej rozmowie, którą teraz my mamy, ja to na maksa uprościłem, żeby po prostu dojść do tego, co jest ciekawe, ale... Absolutnie się po prostu, po pierwsze mówię to ze sceny i podpisuję, że to nie jest aż tak prosty temat, żeby powiedzieć, co się złe, co się dobre, tylko właśnie tak jak mówisz, są powody, są, wiesz, gdyby to było tylko...
No stary, wiesz, masz całą teraz akcję w Gazie, która nagle masz, no, na wszystko cokolwiek coś powie, zaraz tamta strona krzyczy antysemityzm, tak. Masz takie, poczekaj, jakby, nie? No więc właściwie znowu kolejny z tych... Gdyby moja babcia teraz, już nie żyje, ale gdyby siedziała w telewizji, to miałaby... Mówiłam od lat. To nikt mnie nie słuchał, wiesz, o co chodzi. Że, no tak. Że to
jest najlepszy okres dla nazistów, nie? Którzy mają takie, ja nie wiem, czemu nas szkalowaliście. Ja wam mówiłem od samego początku.
Więc no, to takie, tak, to jest ciekawe. Ciekawe bardzo. A ja jeszcze też miałem ciekawą rozmowę po występie swoim. Ja teraz te książki jakby sprzedaję, tak, wiesz, podpisuję tak. I tak dalej, więc
dalej zawsze... zachęcamy do wszystko do kupienia na stronie Matyszka i Matylda.
Hania, najgorsza reklama ever. Matyszka i dostał zawału i koniec. Hania i Tyszka.pl. Naprawdę mam bardzo fajne zwroty od dzieci, od ludzi, w ogóle stary, jestem tak zajrany.
Mnóstwo osób zwraca tą książkę.
Nie, zwrotów takich pozytywnych. Że dużo ludzi mi pisze, że super. No bardzo się cieszę, bardzo. Bardzo ciągle zachęcam oczywiście do kupna książki, ale już nie o tym teraz. Chociaż i Mikołajki idą i może to jest ten moment, żeby się w ostatnim momencie jeszcze zahaczyć. Albo i święta też. Naprawdę śmieszna i fajna książka dla rodziców i dzieci. Jesus. Czekaj, no i mam rozmowę, stoję tam już i przychodzi ostatni gościu, ma zdjęcia do podpisania.
To jest oczywiście scena po twoim występie.
Po występie, tak, po programie Ventyl. No i gość mówi, że fajnie, ale że dużo przekleństw, nie? Ja mówię, no że okej, jakby no. I mówię, właściwie za chwilę to tam powiedziałem, nie będę teraz mówił cały szczegółowy tej rozmowy, tak, bo tak, też tak. Prawdopodobnie się to... musiałbym mieć to nagrane, żeby to odtworzyć wiernie. No ale rozmowa jest, żeby tego nie, mam nadzieję, nie przeinaczyć, jest taka właśnie, że ja mówię, że ja lubię przeklinać, nie? I on mówi, ludzie lubią, nie? I ja robię, ja też lubię, nie? Ja lubię, jak mój dziadek przeklina, mój przyjaciel Wojtek Trebiszewski przeklina i to robi doskonale, jest prześmieszny w tym. Mnie to po prostu bawi, ja to lubię. Że to w ogóle najśmieszniejsze, że przez pierwsze 5, tam 7 czy 10 minut tego programu mówię o przekleństwach i ogólnie jak ja to postrzegam. I nawet mówię wprost, że to jest dla mnie taka zabawa formą tu i teraz szczególnie, nie?
Więc... Też dodam, że ty nie przeklinasz jakoś mega dużo.
No to właśnie, ja po prostu, to oddaje moim zdaniem emocje tego, jak tam jestem. Tak. Zresztą, stary, Nie, tak mam, nie? Tak wygląda.
A co więcej, on też może tak myśleć i tak może być.
I to tak. I jakby w ogóle to nie jest rozmowa, moim zdaniem, o tym, że ja powiedziałem, no wiesz, jak ci się to nie podoba, czy tam wiesz, jakby jak za dużo, no to po prostu no, nie musisz przychodzić. Jakby to, ja to lubię. Mhm. Ale to, co mnie wtedy, i byłem wkurzony, już zrobiłem się agresywny, bo on mi mówi właśnie, że to ludzie lubią, nie? Ja wiem, że artyści tak muszą trochę, ja mówię, i to mnie jakby wsadzanie mi moich odczuć, wiesz, w sensie odczuć, co ja myślę, mi w głowę, no, bo to wygląda jakby...
Czy on chciał się trochę tak z tą zjednoczyć na zasadzie,
Nie, że... właściwie nawet nie wiem, czy zjednoczyć. No w mojej głowie jakby dopóki było, że za dużo, ja mówię, ja lubię, spoko, luz, rozumiem i jakby tu jest, tu się różnimy.
Jasne.
I tyle. W sensie to jest jakby absolutnie...
Dalej sobie możemy
dokładnie, nie? Mhm. To jest sytuacja, w której on mówi, że ludzie lubią. Ja wiem, co mówię, nie? I on mi mówi, że ja to robię, bo ludzie lubią, a nie dlatego, że ja to lubię.
No tak, i w jego...
I wsadzanie mi w usta, w sensie, tak. I on mi wsadza, emocje, że on wie lepiej...
Serduszko.
Tak, że, ale nie, że wie lepiej, co ja czuję. I powiem ci, że wtedy to mnie to wkurzyło, nie? No bo ja w ogóle nie uważam, że to musi się wszystkim podobać. Że ja wiem, że ludzi to drażni. Co więcej, podejrzewam, że jak spojrzę na to z perspektywy czasu, to też stwierdzę, a mogłem tam dwa razy mniej, może tak. Się mniej emocjonować i tak dalej. Nie?
Jakby... To jest w ogóle ciekawe zdanie, bo ja doskonale wiem, o czym mówisz, że masz takie, ja wiem, że się mylę, ale to jeszcze tego nie wiem teraz.
Znaczy nie, no bo ja, wiesz, ja teraz widzę rzeczy z dawien dawna i bardzo się cieszę, że użyłem parę razy takich mocnych słów, bo uważam, że się totalnie jakby
nadawały.
Od tego są, nie, te słowa. Ale też myślę, jakby tam było i nic zamiast ichu, no to można byłoby tak zostawić, nie? No ale to wiesz, to też było możliwe takie nagranie. Czasami wiem, że użyję mocniej, bo jestem bardziej podkurzony.
Tak,
no. Czasami mniej i tak dalej, więc tu w ogóle nie kłócę się z odczuciem, nie? No tak. Bo to jest odczucie czyjeś właśnie, to jest czyjeś odczucie. Tak. Tylko, że ja to mówię ze sceny i to mówię, no mówię prawdę, w sensie tu nie kłamię. Ja to lubię, mnie to bawi, mi to szybko wpada. Jakby to jest, buduje jakąś emocję, którą się dzielę, nie?
No ja też myślę, że ten człowiek podchodząc do ciebie, w sensie, że czuję, że on próbował się z tobą zjednoczyć i mieć trochę takie podejście w stylu, ja wiem, że pan przyklina dla nich, ale a mnie, ja jestem wystarczająco inteligentny, że pan dla mnie by nie musiał. Mhm. Nie? I trochę pewno liczył na taką odpowiedź w stylu, kurczę, no ale nie wszyscy mogą być tacy jak pan, jak ty. I niestety
możliwe, nie? Tylko, że naprawdę on jakby w ogóle zamknął moje odczucie, że ja to lubię. I to jest, i to było, nie? A ja naprawdę, mnie to bawi, ja to lubię, nie? Szczególnie, że jak się zderza czasami słowa i są tam, no, one dla mnie w jakimś sensie znaczą tyle, że to jest jakaś emocja, która się wyrzuca, a z drugiej strony nie znaczą, to nie przekreśla treści, nie? Właśnie jak słucham na przykład właśnie takich ludzi, których i lubię i jesteśmy w jakiejś rozmowie, to ja nie mam tak, że nagle po rozmowie z Januszem, z Termosem czy z kimś, a przecież Janusz też tak nie bluzga. W ogóle najśmieszniejsze jest to, jak tam ktoś do niego kiedyś po występie mówi, że a pan to tak w ogóle nie przeklina do Janusza. I my tak na siebie, no dobra. I potem siedzimy i na całym występie Janusza, o, jest. No, wiesz, jakby, że nie, ale i zastanawialiśmy się, już to chłopaki też o tym ostatnio rozmawiali, o tych przekleństwach, jak to jest, że stary, a co ciekawe w ogóle, jeszcze byłem teraz jeszcze na spotkaniu autorskim właśnie też a propos książki Olej Tyśka w Toruniu, bardzo fajny, w ogóle fajna idea festiwalu książki, bo to był festiwal przez cały tydzień i były spotkania, ale nie było takiego, wiesz, że wielka hala, targi i mnóstwo boksów i tak dalej, nie, po prostu były spotkania, można było też w księgarni zaprzyjaźnionej kupić książkę autorów, którzy tam są, więc w ogóle super.
Miło.
No i miałem bardzo, bardzo miłe, przyjemne spotkanie, było trochę dzieciaków, byli też rodzice i tak dalej. I na tym spotkaniu jeden z dorosłych mówi, ja bardzo cenię, że pan tak mało przeklina. Ja mówię, no jakby, wiesz, że... I zastanawialiśmy się, bo wracam do tego, że dlaczego tak ludzie to odbierają, że chociaż przeklinasz, to ludzie uważają, że mało, a jak nie przeklinasz, a użyjesz dwóch, to czasami ktoś mówi za dużo tych przekleństw, wiesz, że...
Myślę, że jest warto rozróżnić przekleństwa i wulgarność, nie? Że są ludzie, którzy są wulgarni, a nie przeklinają, nie? A są ludzie, którzy przeklinają i nie są wulgarni, nie? W sensie, że to nie są do końca w pełni synonimy.
No tak, ja nawet nie mówię o tym, tylko że no właśnie to słowo przekleństwa, nie? Że to przekleństwa się pojawia. Że myślisz sobie, kurczę, no przeklinam i to chyba całkiem sporo. Możliwe, że one... Po pierwsze, wybacza się komuś, kogo też się, nie wiem, lubi, albo tak. Wiesz, że nie służysz tego, nie? Poza tym wchodzisz w jakąś konwencję, może też dlatego. Możliwe, że jak jest emocja w tym, prawdziwa, taka, nie? To się też, wiesz, podchodzi. Myślę, nie wiem, szczerze mówiąc.
Dla mnie na przykład bardzo wybrzmiewają przekleństwa, które są przecinkiem. Że jak słyszę kogoś, kto... I nawet jeżeli on tylko dwa razy użyje tego przecinka, to dla mnie to przekleństwo jest dla mnie takie jakby 10 razy bardziej kuje w uszy.
Tak. Mówiłem ci kiedyś, jak byłem na open micu, to było, wiesz, 15 lat temu, stary. No. Czarek Jurkiewicz jeszcze miał taką szopę, okulary i wyglądał jak student informatyki. Przecudowne to było. I pamiętam, że na open micu tym, jak poszliśmy w ogóle obejrzeć sobie, bo wtedy właśnie byłem z... Wtedy jeszcze nie moją żoną, ale obecną żoną.
Nie moją żoną, tylko jego żoną.
Nie wiem, czemu w ogóle cały ten dygry, ale byliśmy sobie właśnie na Warszawie na wyjeździe i poszliśmy sobie obejrzeć, wiesz, to się wszystko rodziło, to było takie świeżutkie, tak. Nie? I pamiętam, że że Czarek Jurkiewicz był taki, że wow, ciekawy, w ogóle fajny gość i inny i tak dalej. I wszedł, pamiętam, jakiś open micer, którego chyba już nie uświadczysz. I on mówi, siema kurwa. Nie? I masz takie, oj, jakby już wiesz, że... I nic z tym nie zrobił. To nie jest tak, że on po tym coś z tym zrobił, tylko... A mówiłem ci o tym, jakim ja miałem kiedyś pomysł. Nie na podstawie tego, co on zrobił, ale właśnie było takie, to on to powiedział i myślał, że jest taki luźny i wiesz, że to ojej, już się pozamykałeś. I nie, że ja jestem, wiesz, mnóstwo, mówię, moich przyjaciół używa przekleństw i nic taki. Nawet jakby to mi powiedział kumpel, wchodzi, widzimy się, siema, to też jest inna luz, wiadomo. Ale jak wchodzi na scenę i to nic z niczym się nie
i
wiąże.
I nie pasuje do jego aparycji pewno. I, jest
i to nie był Czarek, to mówię, że to nie był Czarek, w sensie to mówię, muszę podkreślić, był jakiś tam open mic.
Ale mi chodzi o to, że tak, jest osoba, która może wejść na scenę i to powiedzieć, i to jest śmieszne, no bo w taki sposób
wygląda. Wchodzi jakiś dresik, siema, kurwa, już to się wszystko zgadza, nie? No właśnie. No to jest to, a ja miałem kiedyś pomysł, żeby trochę tak zacząć, ale nie wzorując się na tym, tylko miałem taki pomysł, żeby zacząć program, bo kiedyś przeczytałem też z drugiej strony jakiś taki wywód. Mam znajomego, który jest dziennikarzem u niego na Facebooku, jak coś tam komentuje czy recenzuje, to zawsze jest mnóstwo też takich ważnych dziennikarzy, takich kulturalnych ludzi Warszawy, którzy oczywiście też opowiadają, co oni myślą o życiu i o świecie. No i to zawsze jest. I on tam gdzieś wrzucił tam coś o stand-upie, lubi, chodzi i tak dalej. I tam ktoś pisał, że ja wyłączam po pierwszej kurwie, nie? Jakby, że dla mnie to jest w ogóle skandal i że tak dalej. I ja mówię, zacznę tak, nie? Że wejdę, powiem, siema kurwa, czy coś takiego. Aha. I od razu powiedziałem to, żeby ci już wyłączyli, teraz już ich walić. Jakby, super. Wiesz, że wejść i to od razu tak zacząć. Miałem taki pomysł, żeby zacząć tak program.
Bardzo ładne.
No właśnie, wydaje mi się, że wtedy dokładnie to słowo siema kurwa jest i mówisz dlaczego, ma to uzasadnienie, nie? Kiedy po prostu wchodzisz i mówisz i lecisz dalej.
Chcesz powiedzieć, że ten open mic rozpoczął trend? To był pierwszy trend 15 lat temu.
Możliwe, bo Daria też mówiła, że w tych trendach to jest to, że czy ktoś zrobi to lepiej i fajnie, więc możliwe, że to jest dokładnie to.
Ja, kurczę, tylko właśnie nie pamiętam kto i nie pamiętam dokładnego słowa, ale bardzo podobna anegdota gdzieś mi kiedyś przeszła przez uszy, że ktoś taki typu Wiolka i Bartek Strusiński, załóżmy, że to jest o nich, ale nie jestem 100% tego pewien, i że przychodzi jakiś właśnie gość, który tam na open micu ma być i tak, wiesz, jest taki trochę niepewny siebie i trochę pyta się ich o radę i oni jakby bekują mu, nie, musisz, wiesz co, stary, musisz ich nazwać pedałami, nie? Jeszcze tak, wiesz, coś takiego, ewidentnie...
Biedny łopę, o Jezu.
Tak, coś takiego, nie? I to ma... I później wchodzi na scenę, siema pedały!
Co ty gadasz?
A to jest jeszcze pierwszy raz na scenie i liczył na to, że i ci dwaj z tyłu, ja nie wiedzieliśmy, że to zrobisz.
To jest bardzo śmieszne i bardzo, myślę, że dla nas tutaj z tego zaplecza to jest prześmieszne. Ja miałem kiedyś bardzo podobną sytuację, podobną, tego rodzaju namawianie w podstawówce gdzieś. Byłem i taki, ale stary, nie jest takim wulgaryzmem, ale pamiętam, że na historii kiedyś renesans, jakaś tam renesansie lekcja. I kobieta mówi, no proszę, może Michał, taki mój, siedział ze mną w ławce wtedy. On był taki, się tam za bardzo nie uczył, no nie? Taki tam miał wywalony. A ja lubiłem historię, no i siedzę. Akurat tak wyszło, siedzieliśmy razem w ławce, więc on mówi, proszę przedstawić jej tam renesansu. I on mówi, że ja mówię, Leonardo. I on, Leonardo, Michał Anioł, Michał Diabeł. I ona, co? I on, co? I ja, nie mogłem uwierzyć, że on powie Michał Diabeł. Wiesz, to był żart z podstawówki, ale stary, nie mogłem uwierzyć, że on to powie. Ja po prostu poszedłem, wiesz,
Jak zaklinacz węży po prostu, co? Michał Diabeł.
Tak, to było bardzo... Co mnie podkusił?
Chyba Michał Diabeł.
O Boże.
Abelard, czy to jest dobry moment, żeby zakończyć
ten
odcinek?
Oj tak, myślę, że dzisiaj na Michale Diable musimy skończyć. Moi drodzy, badajcie się, zapisujcie się na kolonoskopię. I co? I tyle w takim razie. To niechaj będzie reklama przed Mikołajkami. Kupcie komuś do buta może. Rurę! Sami zróbcie. VHS-a wystarczy przykleić do takiej kanalizacji. No nie wiem, jaki tak to ma jest. Przepływ.
Przede wszystkim po prostu róbcie sobie kolonoskopię. Nie u lekarza. To jest nasz podstawowy przekaz dzisiejszy. To jest po prostu...
Najlepiej. To jest dobry pomysł.
I najlepiej od razu zaoszczędzić na jednej rurze i...
Piotrek, to wiesz co? Ja mam taki pomysł. Byśmy tu zeszli do takiego sklepu. My musimy lecieć. Czołem!